Drodzy bracia i siostry, drodzy goście, dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się nad postacią bardzo ważną w Słowie Bożym, jaką jest Jan Chrzciciel. Pan Jezus oznajmił, że to był największy ze wszystkich ludzi, że większego, który by się narodził z niewiast, nie było. I chcemy się przyjrzeć Jemu i Jego roli, a także pewnym ograniczeniom też Jego służby, Jego życia, które wiążą się z tym, że mieścił się w pewnych ramach. O tym wszystkim się dowiemy i zobaczymy, czego możemy się praktycznego z tego tekstu nauczyć. Przeczytajmy Ewangelię według Mateusza, 11 rozdział, od 2 do 19 wersetu. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają, albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, i usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Powiedzmy sobie trochę o Janie Chrzcicielu. Kto to był? To był syn Zachariasza, kapłana w Izraelu, i Elżbiety. On urodził się na starość temu małżeństwu, kiedy oni już zwątpili, czy będą mieli jakiegokolwiek potomka. On od razu był zapowiedziany jako ktoś, kto przyjdzie w duchu i mocy Eliasza. Nie miał być samym Eliaszem dosłownie, jakimś wcieleniem proroka Eliasza ze Starego Testamentu, z ksiąg Starego Przymierza, ale miał przyjść w mocy i w duchu Eliasza i już w łonie matki miał być napełniony Duchem Świętym. I jego zadanie miało polegać na przygotowaniu drogi Chrystusowi, Mesjaszowi, i przygotowaniu ludu izraelskiego na przyjęcie Zbawiciela. I Jan, jak tu czytamy w wersecie 2, był w więzieniu. Dlaczego był w więzieniu? Otóż to był człowiek bardzo odważny. On nie cofnął się przed napominaniem Heroda, jednego z Herodów, bo to był cały ród Edomitów, którzy objęli władzę królewską jako marionetkowi królowie za czasów panowania Rzymu. To byli Edomici, którzy przyjęli wiarę żydowską tak powierzchownie i sprawowali taką władzę w Judei. I tutaj czytamy o właśnie Herodzie taką rzecz. Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 14 rozdział, werset 2. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. O co chodzi? Herod po prostu odbił swojemu bratu Filipowi żonę I Jan Chrzciciel go napominał, nie wolno ci jej mieć, jak mówi inna z Ewangelii. Po prostu wskazywał, że to jest rozpusta, że to jest grzech. I Herod pod wpływem swojej żony tak, no, wstrącił Jana do więzienia. Lubił go słuchać, był on dla niego autorytetem, dla Heroda, ale jednak po prostu w końcu wtrącił go do więzienia. I Jan nie przebywał w takim więzieniu, jak dzisiaj ludzie przebywają w więzieniach, gdzie mają telewizor, mogą poskarżyć się do Unii Europejskiej, że jedzenie jest za słabe i jeszcze się ich wysłucha i dostaną jeszcze lepsze jedzenie, a może większą celę. To był prawdziwy loch, to naprawdę było uciążliwe więzienie. I Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów, jak czytamy, swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Czy to jest jakiś przejaw zwątpienia, niewiary Jana Chrzciciela? Chodzi o to, że musimy zdawać sobie sprawę, że dla ówczesnych ludzi nie było do końca jasne to, jak rozumieć różne proroctwa dotyczące Mesjasza z ksiąg Starego Przymierza. Bo były proroctwa, które mówiły o triumfującym królu i były takie, nieliczne, ale mówiły, zwłaszcza Księga Izajasza, 53 rozdział, mówiły o cierpieniach sługi Jahwe, o cierpieniach Mesjasza i jego poniesieniu win ludu Bożego. Jan Chrzciciel wcześniej zapowiadał, miał takie objawienie od Boga bardzo wyraźne, kiedy wprowadzał Chrystusa, zapowiadał, że Chrystus dokona sądu. Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 3 rozdział i zajrzymy do właśnie tego 3 rozdziału i przeczytajmy werset 7 na przykład. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje do owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I dalej mówi Jan Chrzciciel, ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Zobaczmy, Jan Chrzciciel miał objawienie od Boga, że jest to, że Pan Jezus przyjdzie jako sędzia. Miał oczywiście objawienie też Chrystusa jako baranka Bożego, bo w Ewangelii Jana po prostu nazwał Chrystusa barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Nie będziemy tego fragmentu odszukiwać, tylko powiem, że jest to 1 rozdział, werset 29. Ale przede wszystkim głosił Chrystusa jako sędziego i co jest istotne, że sam popadł w pewną konsternację, w pewne zagubienie, kiedy ten przyszły sędzia nie tylko, że go nie ochronił przed Herodem, ale dopuścił, że znalazł się w lochu, w ciężkim położeniu. On tu zapowiada, że w ręku tego nadchodzącego Mesjasza jest wiejadło, to była taka łopata, na której się podrzucało, rolnicy izraelscy podrzucali pszenicę i plewy odtrącali, a zostawiali samo ziarno, samą wartościową część. Czyli sugerował rozdział w społeczeństwie, sąd Chrystusa i mówił o ogniu nieugaszonym, o po prostu gehennie, o karze wiecznej. I tutaj Jan Chrzciciel patrzy, nic takiego się nie dzieje. Widzi Chrystusa, słyszy o jego działalności, że to jest tylko głoszenie, że to są uzdrowienia i zastanawia się, czy rzeczywiście to jest już na pewno wszystko, czy jeszcze może ktoś drugi przyjdzie w kto dopełni tego, bo na razie nie widzi, żeby Chrystus stanął w jego obronie, żeby w jakiś sposób go wybawił, a wręcz jego położenie się pogorszyło. I jak myślimy, czy Chrystus lekceważy te pytania? Nie. Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Czyli Pan Jezus uszanował jego wątpliwość i tak samo dzisiaj zarówno Bóg Ojciec, jak i Pan Jezus szanuje szczere wątpliwości. Bo prawdę mówiąc jest ogromne zamieszanie i w dziedzinie nauk biblijnych, teologii, jest pełno samozwańczych nauczycieli, fałszywych proroków. Jest ogromne zamieszanie w chrześcijaństwie, po prostu wręcz potworne. I nic dziwnego, że ludzie mogą mieć pytania. Mogą mieć jakieś szczere wątpliwości. Poza tym ludzie opuszczają różne sekty, różne ugrupowania, mają różne pytania. I jeżeli są to szczere pytania, nieprowokujące, takie naprawdę autentyczne w dążeniu do prawdy, do poznania prawdy, to Bóg to szanuje. Tak samo jeżeli chrześcijanin znajdzie się w trudnym położeniu i ma chwilę takiego kryzysu wiary, ale jest to szczere, jest autentyczne i szuka pomocy, szuka Boga w tym takim kryzysie, w tym takim problemie swoim, to Bóg to szanuje. I Pan Jezus uszanował wątpliwości Jana Chrzciciela. I mówi, i czytamy, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Najwyraźniej zatrzymał ich trochę przy sobie, uczniów Jana Chrzciciela, i zademonstrował przed nimi, co właściwie czyni. I dopowiedział do tego. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Co to oznacza? Jan Chrzciciel znał spis hebrajskich, tak zwanego Starego Testamentu, że Mesjasz będzie pewne rzeczy czynił, wiedział o tym i Pan Jezus wymienił prawie słowo w słowo to, co było zapowiedziane o czasach mesjańskich w Izajasza 35, rozdział, werset 5 i 6. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, wtedy chromy, dla młodszych, którzy nie wiedzą, kto to chromy, to jest taki, który nie może chodzić, tak? Który ma upośledzony narząd ruchu. Będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. A więc Pan Jezus mówi, ja spełniam to, co prorocy zapowiadali. Jeszcze nawiązuje do 61 rozdziału Izajasza, który mówi o szczególnym słudze Jahwe. 61 rozdział, 1 i 2 werset. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I Pan Jezus tu mówi, że ubogim jest głoszona Ewangelia. I to było, drodzy, to był ogromny przełom, bo można powiedzieć, że we wszystkich kulturach ludzie ubodzy byli wzgardzeni. A Mesjasz przyszedł głównie do ubogich. List Jakuba mówi, że Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogaci w wierze i byli dziedzicami właśnie Królestwa Bożego. I czytamy, że miał opatrzyć, mówi, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Czyli niewidomy miał przywracać wzrok. I Pan Jezus kieruje uwagę na swoje czyny i mówi, że On właśnie to wypełnia, że On jest tym Mesjaszem, tym szczególnym, najwyższym sługą Jahwe, który miał przyjść. I mówi, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. No, trzeba powiedzieć, że część Żydów zgorszyła się Jezusem Chrystusem, jeżeli nie większość, ponieważ spodziewali się, że On ich wyzwoli spod dominacji Rzymu i przywróci Królestwo Izraelowi. Apostołowie nawet w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale zapytali właśnie Pana Jezusa, kiedy jako zmartwychwstały się im ukazywał przez 40 dni, w wersecie 6, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? I Chrystus na to odpowiada, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Pan Jezus nie zaprzeczył, zobaczmy, że odbuduje Królestwo Izraelowi. Wcale temu nie zaprzeczył. Tylko powiedział, że nie należy o tym spekulować, kiedy to nastąpi. Nie należy tego spodziewać się tak szybko, że wcześniej musi być w mocy Ducha Świętego głoszona dobra nowina, Ewangelia o Chrystusie przez Jego świadków. I problem Jana Chrzciciela był podobny, tak jak ich. On spodziewał się słusznych rzeczy. On nie był jakimś heretykiem. On spodziewał się sądu, rozdzielenia ludzi na prawych i nieprawych. Słowo Boże mówi, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, że jedni zmartwychwstaną na potępienie, drudzy do życia wiecznego. Więc Jan Chrzciciel spodziewał się słusznych rzeczy, ale oczekiwał ich szybciej. Szybciej. Spodziewał się już za życia, a tu jego położenie nie tylko, że się nie poprawiło, ale się wręcz pogorszyło. I kiedy spojrzymy na historię chrześcijaństwa, to badacze wyróżniają aż 35 fałszywych dat głoszonych po części przez katolików, a w większej mierze przez protestantów. Fałszywych dat końca świata. Bardzo wielu ludzi, łącznie z Marcinem Lutrem, ustanawiało różne daty końca. No po prostu każdy się zachowywał tak, moje czasy są wyjątkowe, już teraz przyjdzie koniec. Czytam opracowanie o XIX wieku, jak to wtedy wszystko wskazywało, że w XIX wieku już przyjdzie koniec. Próbowano obalić wiarę w stworzenie. Powstało dzieło Darwina o powstawaniu gatunków. Po prostu szerzył się bardzo okultyzm, powstawały różne sekty. Były też różne konflikty, problemy społeczne. Ludzie i niemoralność szerzyła się i przestępczość. Spodziewano się końca bardzo w XIX wieku albo na przełomie XX wieku. Nawet niektórzy datowali od rewolucji francuskiej początek dni ostatnich. Więc widzimy, jak to ludzie nieraz w różnych wiekach oczekiwali, że już na pewno za ich czasów będzie koniec. Każdy chciałby jakby tego doczekać, każdy chciałby wyzwolić się z tych trudnych warunków. Także dzisiaj są tacy chrześcijanie, jakby ich zapytać, to dla nich no kwestia kilku lat i już Pan Jezus powróci. Nawet kilka lat temu była taka myśl, że we wrześniu miało być pochwycenie Kościoła. Ja pamiętam dobrze, jak też różnie interpretowano znamie bestii. Pamiętam, że około 2000 roku odwiedziłem znajomego pastora baptystów i był tam u niego pewien człowiek, który mówił, że te kody kreskowe to jest znamie bestii. Prawda? Jak to różnie, w zależności od czasu, w jakim żyjemy, ludzie pewne rzeczy interpretują. Poza tym pamiętam dobrze, jak w 2000 roku miał nastąpić krach, pluskwa milenijna i koniec już miał przyjść. Wielu kaznodziejów to głosiło, były książki, ludzie robili zapasy. No także i dzisiaj są takie tendencje. I wiara w przyjście Chrystusa jest jak najbardziej wskazana. Ale Jan Chrzciciel po prostu chciał się upewnić, czy ten sąd już nastąpi za jego czasów, czy Chrystus w pełni się okaże. Chrystus na razie mówi o części swojej działalności, która polegała na głoszeniu Ewangelii potwierdzonym przez znaki i cuda. Mówi też, że błogosławiony kto się nie zrazi do Niego. I dzisiaj można powiedzieć, wielu ludzi też się zraża do Chrystusa w jakiś sposób. Niektórzy nie chcą w pełni uznać Jego boskości. Potykają się. Dla nich na przykład jest wielką przeszkodą uznanie, że jest odwiecznym Synem Bożym, że nie miał początku w czasie. Ja mam takich znajomych, którzy w ogóle nie są w stanie zaakceptować tego, że Chrystus jest wiecznym Synem Bożym i że w pełni jest Bogiem. Mają problem i Chrystus jakoś, ten biblijny przeszkadza im, muszą go sobie intelektualnie inaczej wytłumaczyć. Wiadomo, że muzułmanie mają problem z Jezusem Chrystusem, są w stanie nawet stawać w jego obronie, kiedy Martin Scorsese nakręcił skandaliczny film Ostatnie kuszenie Chrystusa. Wówczas w Wielkiej Brytanii były demonstracje muzułmanów przeciwko temu, bo obrażono ich proroka w tym filmie. Także Jezus jest dla nich ważny, ale jako prorok. I to wcale nie najważniejszy, bo Muhammad, czyli inaczej Mahomet jest najważniejszym. Niemniej w żadnym wypadku nie chcą go uznać za Syna Bożego i nie chcą uznać, że umarł na krzyżu za nasze grzechy. Czyli też ich razi osoba Jezusa Chrystusa. No dzięki Bogu wielu zaczyna wierzyć. No oczywiście naród izraelski nadal, większość Żydów nie przyjmuje Jezusa Chrystusa, rośnie w siłę ruch Żydów mesjanistycznych, także różni chrześcijanie pochodzenia żydowskiego są w kościołach innych, także coraz więcej Żydów wierzy i wierzymy, że w czasach ostatecznych jest to jedyny naród, który ma obietnicę, że masowo zwróci się do Chrystusa. Żaden inny naród nie ma takiej obietnicy, natomiast ten ma. Więc błogosławiony, kto się nie zrazi do Jezusa Chrystusa, kto też go się nie wyrzeknie. I Jan Chrzciciel miał tu szczerą wątpliwość, możemy zrozumieć jego położenie. Każdy z nas, jeśli przeżył kiedyś jakiś kryzys, jakąś ciężką chorobę, pobyt w szpitalu, wie, że w takich sytuacjach trochę inaczej człowiek patrzy na rzeczywistość. Potrzebuje dodatkowego umocnienia, dodatkowego zbudowania. I widzimy, że Bóg ani Pan Jezus nie lekceważą takich szczerych wątpliwości, tak jak Bóg liczył się ze swoim sługą Hiobem i nazwał mój sługa Hiob. Mimo, że Hiob przeklinał dzień swego narodzenia, mimo, że przechodził różne trudne chwile, uszanowane zostały jego wątpliwości. I zobaczmy teraz, co Chrystus mówi o Janie. Czy neguje jego wiarę? Zadaje pytanie w wersecie 7. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Tam było dużo trzciny w Izraelu i ona no, rzeczywiście była chybotliwa, ale Jan Chrzciciel takiej trzciny nie przypominał. On był człowiekiem o twardych przekonaniach, o silnym takim kościu moralnym, nieugiętym. On nie był chwiejny, jak to się mówi, jak chorągiewka na wietrze. On, Pan Jezus, tym pytaniem daje do zrozumienia, że on był właśnie takim twardym człowiekiem, Bożym człowiekiem. Dalej pyta, czy wyszliście oglądać człowieka w miękkie szaty odzianego, inaczej w luksusowe szaty, takie, które nosili jacyś władcy, ludzie, elity, ludzie związani z systemem ówczesnym. Nie. Pan Jezus wyjaśnia, że on nie był taki, bo ci, którzy takie luksusowe szaty nosili, mieszkali w domach królewskich. Wiemy, że Jan Chrzciciel wyglądał osobliwie, bo nosił odzież bardzo skromną, ze skóry wielbłądziej, a w dodatku żywił się w nietypowy sposób, bo szarańczą i miodem leśnym. Szarańcza miała bardzo wiele białka. No i miód leśny był, można powiedzieć, ascetyczny, bardzo skromnie żył. I Pan Jezus pyta, więc po co wyszliście ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zobaczmy, Pan Jezus mówi, że Jan Chrzciciel był większy od wszystkich poprzedzających go proroków. Wspaniali byli Izajasz. Izajasz to jest Ewangelia, dobra nowina w Starym Testamencie. Wielu proroków było cudownych, wspaniałych, ale Jan Chrzciciel był największym z proroków. Dlaczego? Bo on bezpośrednio poprzedzał Chrystusa, spotkał go i wskazał na niego. Tamci prorocy z wyprzedzeniem zapowiadali go. Nawet kilkuset lat. A ten był łącznikiem między Starym Przymierzem a Nowym. On wprowadzał Mesjasza, można powiedzieć, torował mu drogę i potem z tej drogi się usunął. Powiedział, on musi rosnąć, a ja muszę maleć. I zobaczmy, co jest tutaj bardzo ciekawe. Pan Jezus nawiązuje do proroctwa Malachiasza, że miał być specjalny posłaniec, który utoruje drogę Mesjaszowi. Zobaczmy do proroctwa Malachiasza, ostatnia księga w Starym Testamencie tak zwanym. Malachiasza, 3 rozdział. Werset 1. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Hebrajskie słowo malach oznacza zarówno anioła, stworzenie anielskie, jak i posłańca, który może być człowiekiem. W tym wypadku tym posłańcem był Jan Chrzciciel, nie anielskie stworzenie. I dalej, potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Niektóre przekłady oddają posłaniec przymierza, bo Pan Jezus nie ma natury anielskiej w żadnym wypadku, tylko był posłańcem, największym posłańcem Boga Ojca, jakiegokolwiek Ojciec wysłał. I to jest właśnie ten posłaniec przymierza, któremu poprzedni posłaniec, Jan Chrzciciel, utorował drogę. I wróćmy do tekstu. Jan Chrzciciel szczególną rolę odegrał, przygotowując zarówno lud Boży na przyjęcie Mesjasza, jak i przygotowując drogę w ten sposób dla Chrystusa. On kierował na niego uwagę. Mówił, że nie jest godzien nawet mu rzemyka u sandałów rozwiązać, że większy po nim idzie, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I tutaj pada zaskakujące stwierdzenie w 11 wersecie Ewangelii według Mateusza. Zaprawdę, powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. I o co chodzi? Na pewno nie chodzi o miejsce zbawienia Jana Chrzciciela. Świadkowie Jehowy interpretowali ten fragment, że Jan Chrzciciel nie będzie w niebie, bo najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Ale jakby cofnęli się kilka rozdziałów wcześniej, do 8 rozdziału wersetu 11, to by przeczytali, że Abraham, Izaak i Jakub ze Starego Przymierza będą w Królestwie Niebios. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. A więc tu nie chodzi o to, że są jakieś dwie grupy zbawionych. Nie chodzi o zbawienie Jana Chrzciciela, czy o miejsce jego zbawienia. To o coś innego chodzi, na co wskazuje kontekst. Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają, albowiem wszyscy prorocy i zakon, czyli inaczej prawo, prorokowali aż do Jana. O właśnie, i tu mamy klucz. Chodzi o to, że Stare Przymierze i prorocy związani ze Starym Przymierzem prowadzili do Jezusa Chrystusa i aż do Jana, który był ostatnim sługą Bożym ze Starego Przymierza, to trwało. Od Jana Chrzciciela przybliżyło się Królestwo Boże w osobie Jezusa Chrystusa, bo on sam powiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie: Królestwo Boże jest pośród was, bo on sam jest, można powiedzieć, tym królestwem, on reprezentuje je. I w osobie Jezusa Chrystusa przybliżyło się Królestwo Boże. I ono doznawało gwałtu i gwałtownicy je porywali. W jakim sensie? Na Jezusa Chrystusa napierały tłumy. Wszyscy chcieli jego błogosławieństwa, wszyscy chcieli uzdrowienia, wszyscy chcieli uwolnienia od demonów, od wszelkich innych jakichś przykrości czy uciemiężeń diabelskich czy fizycznych. Więc po prostu w osobie Jezusa Chrystusa przybliżyło się Królestwo Boże i potem, gdy już umarł na krzyżu Golgoty, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i uskutecznił swoją doskonałą ofiarę, po prostu każdy najmniejszy, który korzysta z dobrodziejstw Królestwa Bożego w Nowym Przymierzu, w tym nowym porządku zbawienia, jest większy od Jana Chrzciciela. Na przykład za dni Jana Chrzciciela trzeba było jeszcze korzystać z powtarzających się ofiar w świątyni jerozolimskiej, prawda? Ofiar za grzechy. I list do Hebrajczyków dokonuje porównania, jak o wiele lepsza jest jedna doskonała ofiara Chrystusa, na którą, tak mówiąc po ludzku, Jan Chrzciciel się nie załapał, bo on nie dożył tego czasu, kiedy ta ofiara się uskuteczniła. I nie dożył tego czasu, gdzie ofiary już były bezprzedmiotowe, składanie ich w świątyni jerozolimskiej. Więc najmniejszy w tym nowym porządku zbawienia więcej korzysta i ma prostszy dostęp do Boga i wiele innych dobrodziejstw niż największy w Starym Przymierzu. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 9 rozdział. Przeczytajmy od 11 wersetu. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Czy to już rozumiemy, że Jan Chrzciciel był ostatnim sługą Bożym Starego Przymierza, a w Nowym Przymierzu jest to zbawienie już dokonane, czego on nie doczekał, bo on umarł przed śmiercią Chrystusa. On nie doczekał tego cudownego, łatwo dostępnego zbawienia, bez potrzeby składania ciągłych ofiar, bez potrzeby takiego kapłaństwa, jakie było w Izraelu. Także on, można powiedzieć, nie doczekał tych dni. A dzisiaj najmniejszy kaznodzieja, najbardziej niepozorny chrześcijanin, taki nawet każdy z nas, może dzielić się tym, co już zostało dokonane. Jan Chrzciciel tego nie doczekał. Możemy już wszystkim mówić o tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, że Jego ofiara raz na zawsze gładzi wszystkie grzechy i teraz oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Czy to nie widzimy tej innej jakości? Poza tym, co musimy powiedzieć jeszcze o tym? Jan Chrzciciel już w łonie matki był napełniony Duchem Świętym. I to jest ideał, ale można powiedzieć, że w Nowym Przymierzu my mamy cudowne działanie Ducha Świętego. Ewangelia Jana 14 rozdział mówi, że ten Duch Święty jest dany teraz na wieki. I w Starym Przymierzu Duch Święty był dawany głównie do jakiejś służby, dla jakiegoś celu, do jakiejś misji. A teraz każdy chrześcijanin może mieć Ducha Świętego. I może przeżyć też napełnienie Duchem Świętym i to nie tylko raz, ale później też wielokrotnie. I co więcej, są dary Ducha Świętego i dary Ducha Świętego dla całego Kościoła, a w Izraelu nie było tego, żeby wszyscy wierzący mieli dary Ducha Świętego. Także widzimy, jak inna jakość jest w Nowym Przymierzu, o wiele większa. Oczywiście tutaj Pan Jezus się odnosi głównie do tego, że po prostu Jan Chrzciciel nie doświadczał tego, czego doświadczali nawet apostołowie, bo jeżeli tylko sięgniemy kartkę dalej, 13 rozdział Ewangelii według Mateusza, to co Pan Jezus mówi od 16 wersetu? Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Zobaczmy, tak cudowne dobrodziejstwa służby Chrystusa były wypatrywane przez wielu proroków. Można powiedzieć, że Jan Chrzciciel też nie chodził z Jezusem, tylko apostołowie i inni uczniowie. On nie widział tych wszystkich wspaniałych rzeczy, on miał tylko doprowadzić ludzi do Mesjasza. I jeszcze pierwszy list Piotra jest dla nas wskazówką co do tego, jak wspaniałe rzeczy są dane nam w Nowym Przymierzu. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 10 do 12. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, które sami aniołowie wejrzeć pragną. Czyli zobaczmy, w Nowym Przymierzu jest tak wspaniałe, wielkie zbawienie zgotowane, o które zabiegali prorocy, chcieli wiedzieć, kiedy to się spełni. Sam Daniel pytał, kiedy to się wszystko wypełni. I nawet aniołowie w te rzeczy wejrzeć pragną. I list do Hebrajczyków przedstawia taką gradację, ja tylko streszczam. Pierwszy rozdział mówi, że zaraz w pierwszych wersetach, że na rozmaite sposoby Bóg przemawiał do ojców przez proroków, ale ostatnio u kresu tych dni przemówił przez Syna, który stworzył dosłownie wieki z greki. Dosłownie stworzył wieki. i jest dziedzicem wszechrzeczy, który jest dokładnym odwzorowaniem istoty natury samego Boga Ojca. I jest powiedziane, że skoro słowo w drugim rozdziale Listu do Hebrajczyków wypowiedziane przez aniołów było surowo karane, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które zresztą zostało potwierdzone znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego. Więc widzimy, że jest gradacja. W Starym Przymierzu wiele wspaniałych rzeczy ludzie mieli, ale Nowe Przymierze to nie jest dodatek do Starego. I Nowy Testament tak zwany, czyli Księgi Nowego Przymierza, to nie jest tylko takie niewielkie uzupełnienie Starego Testamentu. Nie. To są lata świetne postępu duchowego, bo przyszedł sam Syn od Ojca, który nie tylko, że jest nosicielem prawdy, ale on sam w sobie niesie prawdę, bo on jest prawdą w osobie. I on jest tym, który ma charakter taki jak Ojciec. On objawia najpełniej Ojca. I właśnie Jan Chrzciciel nie doświadczył tej pełni, którą ma każdy w Nowym Przymierzu, bo on był jeszcze, można powiedzieć, na końcówce Starego. Zresztą w Starym Przymierzu bardzo rzadko Bóg jest nazwany Ojcem, a w księgach Nowego Przymierza 110 razy mniej więcej Bóg jest nazwany Ojcem. I po prostu chrześcijanin w Duchu Świętym nazywa Boga Ojcem. To jest znacznie bliższa więź, niż jak Izraelici byli w stanie Boga nazywać Jahwe. Nazywanie Boga Ojcem, a nawet Abba, czyli drogi Ojcze, jest znacznie bliższą jeszcze więzią. Można by jeszcze dużo mówić, ale w każdym razie w Nowym Przymierzu mamy o wiele większe dobrodziejstwa. Niemniej jednak z czym musimy się liczyć? Bóg szanuje szczere wątpliwości i szanuje tych, którzy chętnie słuchają i dążą do prawdy. Pan Jezus powiedział, że kto ma uszy, niechaj słucha. No i przyrównał ówczesnych ludzi do takiej sytuacji, jak to dzieci grają wesołe melodie i ludzie nie chcą tańczyć do tych melodii. Natomiast kiedy z kolei wykonują żałobne pieśni, to ludzie z kolei nie płaczą. Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Nie można tych słuchaczy niczym zadowolić. I dlaczego Pan Jezus taki przykład podał? Bo przyszedł Jan Chrzciciel, który był dość ascetyczny, dość prowadził takie, można powiedzieć, no bardzo surowe życie. Powiedzieli, że ma demona. Z kolei przyszedł Pan Jezus. Korzystał z uczt, dawał się zaprosić, ale nie po to, żeby, można powiedzieć, plamić się grzechem grzeszników, ale nazwano go żarłokiem i pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników. Oczywiście Pan Jezus nie przebierał miary w jedzeniu i piciu, to był sfabrykowany argument. Nie był też przyjacielem celników i grzeszników w tym sensie, że z przyjemnością oddawał się ich grzesznym uciechom. Nie. On szedł tam ludzi zbawić. On szedł tam ludzi ocalić, prowadzić do nawrócenia. Ale Pan Jezus skomentował to tak. Usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Same owoce działalności Jana Chrzciciela i Pana Jezusa przemawiały głośniej niż słowa. I jeżeli ktoś negował ich wartość, po prostu zdradzał, że nie jest szczery, że jego zarzuty są fałszywe. Dlatego jakby można podsumować dzisiejszy fragment. Jan Chrzciciel to największy ze wszystkich ludzi za czasów Pana Jezusa. Największy sługa Boży, o którym Chrystus miał bardzo dobre zdanie i którego szanował. Jan Chrzciciel jednak nie był wolny od słabości, tak jak my nieraz nie jesteśmy wolni, i miał pewną wątpliwość. Nasz ludzki umysł ma pewne ograniczenia i czasami czegoś nie rozumiemy. I Jan Chrzciciel miał szczerą wątpliwość, bo spodziewał się Chrystusa, Mesjasza jako sędziego, a tutaj nic się nie dzieje, a na dodatek jeszcze gorzej mu się stało, bo trafił do więzienia. I zadaje szczere pytanie. I widzimy, że Bóg szanuje szczere pytania, szczere wątpliwości. Pokorni ludzie nie stawiają ich w prowokacyjny sposób. I tak samo my powinniśmy szanować ludzi, którzy zadają szczere pytania. Na przykład znam pewną osobę, która trafiła do pewnego zboru i podzieliła się szczerze swoją wątpliwością, jako były świadek Jehowy, że nie wierzy w Trójcę. Pastor od razu powiedział, jesteś heretyczką. Dobrze, ale skąd ona mogła poznać nauki biblijne? Czy zaproponował jej jakieś studium biblijne, jakieś lekcje biblijne? Czy zaproponował jej jakąś literaturę? Jest takie powiedzenie, zapomniał wół, że sam cielęciem był. Po prostu ludzie sami zapominają, że sami musieli się nauczyć pewnych podstaw wiary, że minęło trochę czasu, zanim je sobie przyswoili. A wymagają od człowieka, który jeden czy drugi raz jest na nabożeństwie, żeby już znał prawdę. Tak nie może być. Dlatego szanujmy szczere wątpliwości, też rozróżniajmy między ludźmi, którzy mają szczere pytania, a nie są konfliktowi, nie są toczącymi spory jakimiś dyskutantami kłótliwymi, czy jakimiś malkontentami, których niczym nie można zadowolić, tak jak tamci, których ani Jan Chrzciciel nie zadowolił, taki ascetyczny, ani Pan Jezus, który prowadził normalny taki tryb życia jak wszyscy, tylko że święty, też nie zadowolił. Więc musimy rozeznawać. Musimy też szanować wiernych sług, takich jak Jan Chrzciciel, czy podobnych im, tak jak Pan Jezus, zobaczmy, z jak ogromnym szacunkiem wypowiada się o tym słudze Bożym. I powinniśmy też, drodzy, mieć charakter podobny do Jana Chrzciciela, twardo obstawiać przy tym, co słuszne i nie bać się nawet narazić, kiedy jest taka potrzeba. Powinniśmy być też świadomi naszej ograniczonej wiedzy, jeśli chodzi o Słowo Boże, bo wielu dzisiaj też się zdaje, że koniec jest tuż za rogiem, że to kwestia roku lub dwóch i już będzie koniec. Czy na pewno mamy czuwać, obserwować wydarzenia, ale no, uważajmy, żebyśmy się nie narazili na śmieszność, tak jak wielu się już naraziło w minionych nawet latach. Tacy znani przedstawiciele chrześcijaństwa ewangelicznego jak Chuck Smith czy Lester Sumrall zapowiadali koniec w pewnych latach. I co się okazało? Nic z tego. Więc trzeba uważać na to, żeby nie zapędzić się i być świadomymi, że Jan Chrzciciel miał ograniczone doświadczenie, nie umiał wszystkich proroctw powiązać, tak samo my, dopiero kiedy one się wypełnią, w pełni je zrozumiemy. Mamy je dobrze znać i oczekiwać, ale nie robić fal startów, nie twierdzić, że coś już tam jest konkretnie tym, jeżeli nie ma na to zdecydowanie miażdżących dowodów. Pamiętajmy też o tym, że żeby nie zrazić się do Pana Jezusa, żeby trwać w wierze, umacniać tę wiarę. List do Rzymian mówi, że przez słowo Chrystusowe ta wiara się umacnia. I po prostu nigdy nie zrazić się do Pana Jezusa. Modlić się o to, żebyśmy nigdy się Go nie zaparli, nigdy się Go nie zgorszyli. I nie iść za ludźmi. Zobaczmy, że Jan Chrzciciel był palcem wskazującym, kierującym uwagę nie na siebie, ale na Chrystusa. Dzisiaj popularne jest zwracanie uwagi na ludzi, zachwycanie się ludźmi. Niektórzy chrześcijanie idą na ślepo za pewnymi przywódcami. Jedna osoba nawet powiedziała, że poszłaby za jednym przywódcą nawet do piekła, bo byłaby wtedy w dobrym towarzystwie, uważająca się za chrześcijankę. Więc widzimy, że ślepo naśladuje się ludzi, a my mamy kierować uwagę na Słowo Boże i na Jezusa Chrystusa. I zapamiętajmy tego wiernego sługę Bożego, weźmy od niego lekcję. Bierzmy też lekcję od Pana Jezusa, który szanował szczere pytania, szczere wątpliwości. I my też nie uważajmy, że na przykład jeśli dziecko zada nam jakieś pytanie, to jest zaraz głupie. Raczej głupie odpowiedzi mogą być. Szanujmy szczere pytania. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy czerpali ze Słowa Bożego pełne korzyści i unikali niewłaściwych postaw. Amen.